Witam Was wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Pozdrawiam tych, którzy dołączają do nas, czy dołączyli do nas na łączach streamu. Cieszę się, że możemy znów być zgromadzeni wokół Bożego Słowa, które chcę dzisiaj raz z Wami rozważać. Drodzy, czas świąt wielkanocnych już minął kilka tygodni temu. Być może już nawet wspomnienia nie są tak bardzo aktualne u niektórych. Ale wydarzenia, które wówczas miały miejsce, mają ciąg dalszy. I ja dlatego dzisiaj chciałbym nieco powrócić do tamtych wydarzeń, które miały miejsce tego szczególnego dnia, kiedy nasz Pan Jezus zmartwychwstał. Wiecie, wdzięczny jestem za pewną myśl, którą mogłem przeczytać, a której autorem jest nasz brat Paweł Mikler, którego pozwolę sobie może niedokładnie zacytować, ale napisał w ten sposób. To, że Chrystus umarł, dowiódł, że jest, że był w 100% człowiekiem. Ale to, że zmartwychwstał, dowiódł, że jest w 100% Bogiem. Zgodzicie się z tym? Piękna myśl. Dziękuję, Pawle. Drodzy, a ja dziś chciałbym powrócić do dosyć często powtarzanej tutaj myśli, zresztą prawdziwej, która zapisana jest w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 20 werset. To są słowa Jezusa, który zapewniał obietnica. Gdzie bowiem dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. I słysząc to, jakie odnosisz tego wrażenie? Masz tę świadomość, że Jezus jest obecny? Albo jest to tylko takie hasło, które powtarzamy sobie? Bo tak wypada. A to jest prawda. Bo On powiedział naprawdę, że tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię, będzie pośród nich. To można sprawdzić, jak do tego podchodzisz wtedy, kiedy wychodzimy z nabożeństwa. I wtedy możesz zauważyć, jak bardzo mocno oddziaływała na Ciebie ta obecność Boża, obecność Ducha Świętego, obecność Boga na Twoje życie. O czym wtedy zaczynasz myśleć, o czym rozmawiasz z innymi? Co jest tym głównym motorem Twoich emocji, myśli? Czy jesteś pod wrażeniem tego, że kolejny raz znalazłeś się w obecności świętego Boga? Myślę, to są pytania, które ja dziś chciałbym, że tak powiem, obudzić czy odświeżyć u siebie, ale także u każdego, który zechce się nad tym zastanowić. Bo w innym przypadku te słowa stają się pustym sloganem. Zaczynamy je traktować jako hasło, transparent. A jesteś gotów ponieść konsekwencje lekceważenia słów Jezusa? To jest wielka odpowiedzialność. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy mogli na to zwracać uwagę. Łatwo jest sprawdzić, jak głębokie wrażenie sprawia w nas każde kolejne nabożeństwo. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajani na każdym kroku, gdziekolwiek, jakiekolwiek zgromadzenia się odbywają, pojawia się zazwyczaj taka presja na to, aby pobudzać emocje. I pobudzone emocje powodują, że ludzie wychodzą zadowoleni, rozentuzjazmowani, ale po chwili to wszystko przestaje mieć znaczenie. Popatrzcie na jakiekolwiek, na przykład zawody sportowe, gdzie gromadzi się dużo ludzi. Wielka euforia, dopóki wygrywają nasi. A potem wszystko, co najgorsze. Nawet nie wiedzą, jakie są zasady gry. Padają najgorsze słowa. Emocje raz są gdzieś bardzo wysoko, innym razem zupełnie opadają. Czy tak czasem nie jest również w Kościele? Czy czegoś takiego nie doświadczasz w swoim życiu? Ale gdy na takim poziomie podchodzisz do zgromadzeń, do nabożeństw, do społeczności, to bardzo szybko można znaleźć się w sytuacji poczucia jakiejś pustki, niedosytu, wręcz rozczarowania. I to, co mówię, to jest coś, czego czasami sam również doświadczałem. Dlatego zastanawiałem się, jak tą sytuację rozwiązać. Chcę wam powiedzieć, że poniekąd wiem, o czym mówię. Dlatego, że od dzieciństwa, kiedy z rodzicami chodziłem do kościoła, wracając z tego kościoła, zawsze padło pytanie z ust mojej mamy: co dzisiaj ksiądz mówił na kazaniu? To był punkt pewny w drodze powrotnej do domu. A ta droga to było około 40 minut piechotą. Chodziliśmy wzdłuż torów kolejowych. W związku z tym miałem problem. Z początku zastanawiałem się, o czym ten ksiądz mógł mówić. Kombinowałem. Jak mi nie wychodziło, to wtedy było: oj, oj, nie uważałeś, byłeś nieostrożny. O czym myślałeś? Gdzie ty byłeś? Dlatego bardzo szybko wpadłem na pomysł. I powiem wam, on przez długi czas był skuteczny, dopóki moja mama się nie zreflektowała. Wpadłem na pomysł i miałem krótką odpowiedź. O czym ksiądz dzisiaj mówił? O Panu Jezusie. Ha! I to się kończyło, ja zaliczyłem nabożeństwo i szedłem spokojnie dalej do domu, a rodzice rozmawiali o tym, co się działo w kościele. Ilu z nas pamięta, co było w zeszłą niedzielę głoszone? Ilu z nas pamięta to, co było w środę? Może jakiś główny wątek ktoś pamięta, ale przypomnienie sobie całości, oj. Ale co powiedział jakiś ważny polityk? Co gdzieś powiedział jakiś ważny człowiek? O tym wszyscy dyskutują. Mają pojęcie, mają swoje zdanie, mają swoje interpretacje. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, a wśród nas mówimy: Król królów, Pan panów, wywyższony, Bóg wszechmogący. I nie zawsze pamiętamy, co się działo, co Duch Święty mówił do naszego serca. Może nawet będąc uczestnikiem nabożeństwa, podejmujesz jakąś decyzję przez moment, bo Duch Święty się dobija do wnętrza i przekazuje, słuchaj, to ciebie dotyczy, powinieneś podjąć jakąś decyzję. Dzisiaj chcę przyjrzeć się pewnej sytuacji. Bo tak jak zacytowałem na początku, jest taka okoliczność, że gdzie dwóch lub trzech się zgromadza, tam jest Jezus. Ale chcę wam powiedzieć, że obecność Jezusa nie załatwia tak naprawdę niczego. W pewnych okolicznościach okazuje się, że ona jest. To jest fakt. Ale ciebie może to w ogóle nie dotyczyć. I to miało miejsce nie tylko 2000 lat temu. To ma miejsce czasami i w naszym życiu. Przeczytam tekst z Ewangelii Łukasza. Łukasz zanotował taką historię. XXIV rozdział, od 13 wiersza. W tym samym dniu dwaj z uczniów szli do wioski zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy jak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Zobaczcie, było ich dwóch. Tak, jak to było, jest zapowiedziane. Dotyczy dwóch uczniów Jezusa, którzy wracają do swojego domu, do Emaus, oddalone o 11, gdzieś mniej więcej kilometrów od Jerozolimy na zachód. Szli do Emaus. To jest historia, która podobnie jak historia o synu marnotrawnym, chyba przez kaznodziejów jest najczęściej wspominana, jeśli chodzi o okoliczności wydarzeń świąt wielkanocnych. A mimo to ja chciałbym, abyśmy dziś zwrócili uwagę na kilka lekcji, które tam z tych wydarzeń mogą się okazać cenne dla nas. Zacznijmy od samego Emaus. Słowo Emaus, czy nazwa Emaus, określa gorące źródła. Wiem, że grupa Filadelfian dzisiaj jest w takim Emaus na Słowacji. Pozdrawiamy was, jeśli nas oglądacie. Gorące źródła. Miejsce relaksu, miejsce odpoczynku, miejsce komfortu, który na co dzień, od czasu do czasu nam się należy. Ale tak za dużo o tych dwóch uczniach nie wiemy. Wiemy jedno, że jeden z nich miał na imię Kleofas. Oraz możemy wywnioskować, że przynajmniej, jeśli nie więcej, choć wydaje mi się, że nieco więcej, spędzili z Jezusem niż ostatni tydzień. Dlatego, że byli dość dobrze w relacjach z pozostałymi apostołami i nie tylko, co wynika z całego tego opisu. A więc przeżyli przez ten tydzień kilka wspaniałych, ostatni tydzień funkcjonowania na tej ziemi Jezusa Chrystusa. Przeżyli cudowne chwile. Wjazd Jezusa do Jerozolimy, tak zwana Niedziela Palmowa, kiedy wszyscy krzyczeli Hosanna, Hosanna królowi synowi Dawidowemu. Oj, jakaś euforia, jakaś konferencja uwielbienia. A Ale ci sami ludzie chwilę później, kilka dni później, byli w stanie wołać: ukrzyżuj go. A potem Jezus został aresztowany, osądzony, ukrzyżowany, umarł. I oni tego wszystkiego byli świadkami. Cała ich nadzieja, wszystkie ich marzenia i wyobrażenia, co się będzie działo, w kilka chwil legły w gruzach, przepadły. To, co tak wspaniale się zapowiadało, co było tak ekscytujące, do tego stopnia, że niektórzy z nich mówili: pozwól nam, jak będziesz już ustanawiał swoje królestwo, to ja chcę być z jednej strony, a niech mój brat będzie z drugiej strony, jak najbliżej ciebie, bo my chcielibyśmy być też zauważeni. I wtedy już Jezus zapowiedział: tego to ja nie jestem w stanie wam zagwarantować, bo nie wiem, czy jesteście w stanie pić ten kielich, który ja będę pił. A oni wtedy mieli: będą częstować kielichem. No, Panie, jesteśmy gotowi. Gotowi jesteśmy korzystać z tego kielicha. A Jezus mówi: tak, no to będziecie pić. To będziecie pić ten kielich. Jakże czasami my nie potrafimy zrozumieć tego, co Bóg, co Jezus chce przekazać tobie i mnie. Zgadzamy się. Jesteśmy pełni euforii, bo mamy swoje własne interpretacje, swoje własne wyobrażenie, co to też może oznaczać. Jeszcze tego samego poranku, kiedy podjęli decyzję, żeby wrócić do domu, bo się okazało, że przynajmniej jeden z nich miał dom w Emaus, byli w Jerozolimie i słyszeli, że bardzo wcześnie pobiegły do grobu kobiety. Kiedy wróciły, Łukasz notuje w 11 wierszu tego samego rozdziału: kiedy wróciły, składały swoje świadectwo, ale te słowa im wydały się niedorzeczne i nie uwierzyli tym słowom. Wiecie, są takie chwile, są takie stany emocjonalne, że nawet najbardziej prawdziwe świadectwo nie dociera do człowieka. Nie dociera do serca, nie dociera do umysłu, nie dajemy temu wiary. Mamy swoją interpretację, potrafimy podważyć każde jedno zdanie. Na wieść o tym Piotr zdecydował, że musi to sprawdzić. Nie dziwię się, Piotr był taki bardzo, nie chcę powiedzieć zbyt mocno, ale taki porywczy. I pobiegł do grobu, wyprzedził nawet innego ucznia, pobiegł do grobu. Ale ci dwaj, pomimo tego, co słyszeli, jakie wieści docierały, zdezorientowani, zniechęceni, pełni burzliwych emocji i rozgoryczenia, podejmują decyzję: dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Czas, aby się oddalić, uspokoić. Dłużej tego nie możemy znieść. Wracamy do domu. Nie sądzę, że ten powrót do domu był przyjemny, jak zazwyczaj powroty do domu, przynajmniej w moim przypadku, gdy dużo wyjeżdżałem, były bardzo miłe. I każdy, kto wraca do domu, a ma tam dobre relacje, to wie, jak miło jest wracać po podróży z powrotem do domu. To jest bardzo ważne, aby zauważyć, ale oni tym razem, wracając do domu, myślę, że nie byli z tego za bardzo zachwyceni. Bo przecież zostawili swoje rodziny, zostawili tam swoich bliskich, bo poszli za nauczycielem, za którym nie wszyscy poszli, o którym nie wszyscy od razu mieli pozytywne zdanie, którzy być może ich potraktowali jako trochę odlotowych. Przecież był taki moment, że uczniowie przychodząc do Jezusa mówią: Panie, a myśmy wszystko zostawili, zostawiliśmy nasze domy, nasze rodziny i co z tego? Sami mieli świadomość, że przekroczyli pewną granicę, której nie przekraczało wielu innych. I teraz wracają. Wracają nie po to, żeby powiedzieć z klubą: o, widzicie, wygraliśmy, mieliśmy dobrą społeczność z kimś, kto się okazał zwycięzcą. Wracali. I zastanawiali się być może, co powiedzieć, jeżeli byli żonatymi, żonie, dzieciom czy rodzicom. No i gdzie ten wasz nauczyciel? Bo wieści do nas z Jerozolimy tu docierają dosyć niepokojące. To był wasz błąd? A my nie lubimy takich sytuacji zazwyczaj. Przekonany jestem, że gdy się wybierali z powrotem do domu, to prawdopodobnie z samego początku, tak sobie to wyobrażam, możecie się z tym zgodzić lub nie, że pierwsze minuty szli w milczeniu. Bo człowiek, który przeżywa takie rozczarowanie, takie coś, to zamyka się przez moment. Ale po jakimś czasie jeden do drugiego: no i co? I co o tym myślisz, Kleofas? Miało być tak fajnie. Miało być cudownie. Słyszeliśmy Ewangelię. Co tam nam włoszono? A my teraz wracamy. Jak to ocenić? Co o tym myśleć? Łukasz opisuje nam w 14 wierszu, począwszy w tej samym rozdziale, rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. I gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. I powiem wam, gdy czytam ten werset 16, to dostaje gęsiej skórki. Bo tutaj zobaczcie, co jest napisane. Lecz ich oczy były zasłonięte i go nie poznali. Mamy oto sytuację opisaną w Bożym Słowie, że Jezus dotrzymuje obietnicy. Powiedział, gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu będzie zgromadzonych. Ich było dwóch. Rozmawiali o czym? O Jezusie. Przeżywali to wszystko, czego byli świadkami. Jezus jest obok nich. Poniekąd jako jakiś trzeci intruz, który nie wiadomo po co się pojawia. No ale skoro już jest, dobrze. Zanim przyjrzę się bliżej tej sytuacji, to chcę zwrócić uwagę na to określenie, które tutaj ewangelista Łukasz użył. Rozmawiali i rozprawiali. Zainteresowało mnie to, otworzyłem słownik języka polskiego i takie definicje. Rozmawiać znaczy wymieniać myśli, dyskutować. Coś, co może być zwykłą, luźną lub bardziej poważną rozmową. Ale rozprawiać oznacza mówić długo, analizować, roztrząsać temat. Rozprawiać to oznacza bardziej oficjalne, cięższe gatunkowo określenie. Oznacza rozprawianie, oznacza długie, szczegółowe, dogłębne rozważanie. Na przykład takie, jak ja teraz robię kazanie. Rozprawiam. Jak to jest możliwe, żeby spotkać Jezusa i nie wiedzieć o tym? Co stało się powodem, przyczyną, że ten, z którym przebywali, nie wiem, przypuszczam, że znacznie więcej niż tydzień. Ale to mówię, to nie jest jedyny przypadek. Jest wiele innych opisów, w których widzimy, że ludzie, którzy byli blisko Jezusa, choćby wspomniany dzisiaj Jan, który położył głowę na piersi Jezusa, jak zobaczył, będąc na wyspie Patmos, Jezusa będącego w chwale, padł jak martwy. Co jednak spowodowało, że tych dwóch nie wiedziało, że rozmawiają z Jezusem? A Jezus, niezależnie od stanu emocjonalnego, jakim byli przepełnieni, spełnia swoją obietnicę. Bracie i siostro, i to jest dla mnie pocieszające. Nieważne, w jakim jesteś stanie emocjonalnym, jakie masz przeżycia, jakie masz przemyślenia. Jeśli gromadzisz się w Jego imieniu, jeśli przychodzisz na zgromadzenia, Jezus jest obecny. Niezależnie od tego, czy to widzisz, czy jesteś tego świadomy, czy tego jesteś nieświadomy. Jak jesteś nieświadomy, nie skorzystasz z błogosławieństwa, które Jego obecność przynosi. Ale kiedy zobaczysz i świadomie dotrze do ciebie, że On jest obecny, to zobaczymy za chwilę, co się wydarzyło. A więc sama bliskość Jezusa sama w sobie niewiele zmienia. Jak zachowują się zatem ludzie, którzy są w obecności Jezusa, ale nieświadomi tego? Czy takie duchowe zaślepienie, bo tak to zostało tutaj określone, że ich oczy zostały zaślepione. Taka zaćma. Niektórzy mają takie zaćmy i idą wtedy do lekarzy i te operacyjnie te zaćmy są usuwane. Duchowa zaćma. Czy ona ma miejsce również wśród chrześcijan w Kościele? Wśród ludzi ewangelicznie wierzących? Czy to możliwe? Nie chcę, żeby ktoś dosłownie i dokładnie zaczął to oceniać, ale powiem, jakie symptomy najczęściej towarzyszą takim zaćmom duchowego wzroku. Pojawia się coś mniej zrozumiałego w Kościele. Słuchaj, co o tym myślisz? Podoba ci się to? Nie było za głośno? Nie było coś powiedziane nie tak? Nie było dzisiaj tak sucho, tak bez... Nie było czuć atmosfery? Co o tym myślisz? Jak ci się wydaje? Pojawiają się takie pytania w dyskusjach. Jak to zrozumieć? Przecież miało być inaczej. Takie serie pytań. Zadawane nie po to, żeby uzyskać na nie odpowiedzi, ale po to, aby budować taki parawan, za którym można się skryć i usprawiedliwić, łapanie ciągle, ciągłe łapanie tego przysłowiowego króliczka. Wielu chrześcijan się tak zachowuje. O, nie tu. Idę gdzie indziej. O, tam słyszałem, będą cuda, będą... O, na afiszu pojawiły się uzdrowienia, będą proroctwa, będą się działy rzeczy. Obecność Ducha Świętego. O, pędzę. Nie było tak, jak myślałem. O, następna? Następna propozycja. Nie. Ty posłuchaj sobie na YouTubie tego kaznodziei. Ten, jak mówi, to wchodzi. Być może. Zastanów się, czy nie budujesz czasami taki parawan mający usprawiedliwić łapanie takiego króliczka. Czy nie pojawiają się próby w twoim życiu odkrywania tego, co już dawno zostało odkryte w Bożym Słowie? Czy nie jest to oczekiwanie, by pojawiło się wreszcie to, co w swoich marzeniach i wizjach sobie wyobraziłeś? Bo wiecie, to, co zaćmiewa i co spowodowało, że ci nie zauważyli Jezusa, że to Jezus idzie z nimi. Ta zaćma wyraźnie zostaje opisana tutaj przez ewangelistę. A myśmy myśleli, my mieliśmy wyobrażenie tego, co się ma dziać. On wcześniej, Jezus wcześniej uczniom co najmniej trzykrotnie powiedział o tym, że musi umrzeć, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy Jezus zadaje uczniom pytanie, za kogo mnie ludzie mają, a wy za kogo mnie? O, ty jesteś Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus mówi Piotrowi, to nie ciało i krew ci objawiło, to masz objawienie od samego Boga. Ale co się dzieje następne? Jezus zaczął im mówić w tym momencie, ale Syn Człowieczy musi umrzeć, musi cierpieć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wiecie, co zrobił? Pamiętacie, co zrobił? Panie Jezu, pozwól na chwileczkę. Chodź tutaj na bok. Porozmawiajmy. Słuchaj. Nie przyjdzie to na cię. Nie dopuścimy do tego. Tak nie może być. My mamy własne wyobrażenie tego, co się będzie działo. My mamy własną koncepcję. A Jezus to skwitował najostrzej, jak tylko można by było przypuszczać. Odejdź precz ode mnie, szatanie. Ale się dostało. Piotrze, przed chwileczką Boże objawienie się pojawiło i wyraziłeś je w pełni, a chwilę potem górę wzięły twoje wyobrażenia, twoje refleksje. Wiecie, nasze refleksje pojawiają się. To jest nasze naturalne zjawisko. Przyznam się szczerze, nie czytałem lektur w szkole. Ale słuchałem uważnie tego, jak inni, którzy przeczytali, interpretowali i opowiadali na przykład o chłopach Rejmonta, bo to była taka lektura, którą braliśmy. Ja miałem wyobrażenie, do dziś mi zostało wyobrażenie tej akcji, scenerii. Wiecie, gdzie moja akcja się działa chłopów, z tej powieści chłopi Rejmonta? W jedynym gospodarstwie w życiu, jakie widziałem i byłem, to było gospodarstwo... Nazywałem go wujkiem, ale to był brat mojej babci. Tyle, że on był najmłodszym bratem, blisko 20 lat różnicy między wiekiem mojej babci a nim, więc to nazywałem go wujkiem. W Jaworzu. Teraz braterstwo Płoszowie mieszkają tam w tym domu. Kiedyś, gdy byłem kilkuletnim, kilkunastoletnim chłopcem, często bywaliśmy tam i to było jedyne wyobrażenie takiego gospodarstwa. Tam były krowy, tam były konie, tam były maszyny rolnicze. Jak opowiadali o przebiegu wydarzeń z tej powieści Reymonta, to ja przenosiłem się w swoim wyobrażeniu do Jaworza Średniego i tam cała akcja się działa. I tak mi pozostało. A potem ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić z tego film. I przez przypadek, ja nie lubię oglądać filmów, w związku z tym rzadko zaglądam, ale gdzieś przez przypadek kawałek gdzieś jakiegoś odcinka tego filmu zobaczyłem. Zupełnie inne gospodarstwo, zupełnie inne obrazki, inna sytuacja. Nie. Reżyser się pomylił. To nie było w Jaworzu, to nie było tam, gdzie ja cały czas miałem wyobrażenie. Moje wyobrażenie się z tym nie zgadzało. Jestem oderwany? Niektórzy z was byli w Izraelu. Pastorze, byłeś w Izraelu. A wcześniej nie czytałeś o wydarzeniach? A jak się znalazłeś tam na miejscu? Wszystko się potwierdziło? Zgadzamy się. Też chodziłem po tych ulicach, po tych miejscach i mówili, tędy Jezus niósł krzyż. Ja sobie myślę, tak? W życiu tego tak nie widziałem. A tu jest domniemany jego grób. Tak? A tu jest miejsce, gdzie się urodził. Coś niesamowitego. Nie, to tak nie wyglądało. Ja miałem inne wyobrażenia. Bracia i siostry, na to chcę właśnie dzisiaj zwrócić uwagę, że ci, którzy potrafią być zachwyceni przez moment nauczaniem Jezusa wczoraj, jeśli wytwarzają się im wyobrażenia, słuchają Jezusa, słuchają, ale nie słyszą. Nie dociekają tego, o co Bogu się rozchodzi, o co się rozchodzi Jezusowi. On nie tylko gdzieś tam cichutko w kącie powiedział o tym, że musi umrzeć. Trzykrotnie w Ewangeliach czytamy po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci powiedział uczniom o tym, że musi umrzeć. A oni mieli swoje wyobrażenie. Nie przyjdzie to na niego. Król królów, o, przepędzi Rzymian, taki przywódca, taki Mesjasz. To się będzie działo. Mamy swoje wyobrażenie. Czego spodziewasz się, przychodząc na nabożeństwo? Czego spodziewasz się, czytając Boże Słowo? Jakie masz wyobrażenia, patrząc na teksty Bożego Słowa? Co ci przychodzi do głowy w momencie, kiedy Duch Święty zaczyna mówić do ciebie? Jakże trudno jest stać wtedy przed Bogiem, mając taką czystą kartkę. Panie, niech się dzieje Twoja wola. Niech się dzieje to, co Ty chcesz. To jest tak bardzo istotne. No dobrze. To, co mnie fascynuje w tej historii, to Jezus, dołączając się do tych uczniów, wcale nie powiedział, oj, chłopcy, idziecie w złą stronę. Nie, wracajcie, zatrzymujcie się. Z powrotem do Jerozolimy. Nie. Jezus się przyłączył, bo Jezus jest delikatny w obchodzeniu się z człowiekiem, który do Niego należy. On trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu kurzącego nie dogasi. ale zaczął ponownie, im przynajmniej po raz czwarty. Co zaczął? Od 25 wiersza powiedział do nich: o bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Po raz kolejny daje szansę, aby przebić się przez mur ich własnych wyobrażeń, ich własnych interpretacji, które zakłócają prawdziwy obraz Jezusa Chrystusa, prawdziwy obraz Bożych planów, Bożego działania, prawdziwego działania, a nie pozorowanego. Kiedy tak dotarli do Emaus, do miejsca komfortu, do miejsca, gdzie oderwali się od tego całego zgiełku, zwróćcie uwagę, co się zaczęło dziać. Otworzyły się ich oczy. I to mnie naprawdę, uśmiechnąłem się, jak to do mnie dotarło. Gdy się im otworzyły oczy i zobaczyli, że to Jezus, zniknął. Tyle czasu był z nimi, gdy go nie rozpoznawali. Ale jak go rozpoznali, on zniknął. Bo wiecie co? Bo moim i twoim zadaniem jest chodzić wiarą, a nie oglądaniem. Nie zobaczysz Jezusa fizycznie tak, jak mnie widzisz. Ale przez wiarę. Przez wiarę przyjmujemy zbawienie, przez wiarę przyjmujemy przebaczenie grzechu, przez wiarę przyjmujemy moc Ducha Świętego, przez wiarę, a nie przez widzenie. Kiedy go zobaczyli, ale kiedy jeszcze docierali do Emaus, oni zbliżali się do celu. Celu swojego zaplanowanej wędrówki. Wiecie, nasze życie jest przyrównane do drogi, a każda droga ma swój cel. I ich celem było dotrzeć do Emaus. Tam, gdzie komfort, tam, gdzie wygoda, tam, gdzie się czują bezpiecznie. Ale Jezus dał im do zrozumienia, że jego cel nie jest w Emaus. Jego cele są daleko dalej niż nasze cele. Jego cel, gdy my pójdziemy z Nim, to będziemy osiągać Jego cele. On pozwolił i szedł z uczniami do miejsca ich własnego celu. On ci pozwoli, abyś osiągnął swój cel. I osiągnąłeś nie jeden raz. I przestałeś być z tego zadowolony. I nie wystarczało ci. I wyruszałeś po raz kolejny, aby szukać, aby coś znaleźć, aby po raz kolejny podjąć może jeszcze próbę. To pierwsza lekcja. Jak cierpliwym i łaskawym jest Jezus wobec każdego z nas, wobec mnie. A druga lekcja. Gdy zobaczysz Jezusa, gdy uświadomisz sobie Jego obecność, oni zaprosili Jezusa, wejdź z nami do domu, bo pora już jest późna, dzień się nachylił, już noc. Wiecie, to trzeba tam być i przeżyć pewną sytuację. My tego tutaj nie doświadczamy na naszej szerokości geograficznej. Nieważne. W każdym razie byłem zaskoczony. Dlatego, że u nas Jak słońce zachodzi, to jest taki okres zmierzchu i to trwa różnie w różnych porach roku, ale z reguły to jest od kilkunastu minut do pół godziny, nawet dłużej. Taka szarówka, taki zmierzch. Przyjeżdżając do Izraela, pamiętam, jechałem samochodem, prowadząc go, od Jeziora Tybergackiego chciałem sobie przejechać na skróty do Tel Awiwu, do hotelu. I słońce już zachodziło. I taki byłem zachwycony tym zachodem słońca. Słońce zaszło, słuchajcie, 2-3 minuty i ciemno jak okiem wykor. Normalnie nagle zrobiło się ciemno. Nagle rój gwiazd na niebie. Myślę, gdzie ten zmierzch, gdzie ta faza przejściowa? Dlatego, gdy czytam o tym, Jezu, dzień się nachylił, moment i będzie ciemno. Gdzie ty chcesz dalej iść? Zostań z nami. Oni już byli w domu, już czuli ten zapach. Już otrzymali posiłek, już zaczęli korzystać z komfortu. Ale gdy uświadomili sobie obecność Jezusa, to popatrzcie, co się stało. 33 wiersz. W tej samej godzinie wstali, wrócili do Jerozolimy i zostali tam w Jerozolimie zgromadzonych apostołów. Wyobraźcie sobie, 11 kilometrów. No nie wiem, przejdziesz w ciągu 2 godzin? Ale koło 2 godzin. A ja myślę, że tacy przeciętni jak ja, to by było 3 godziny co najmniej, żeby przejść te 11 kilometrów. A tu już noc. Oni się śpieszyli do Emaus, żeby zdążyć przed ciemnością. Ale teraz uświadomili sobie, że Jezus jest, że żyje. I przestało mieć znaczenie, że dzień się nachylił, że są jakieś przeszkody, że jest 2-3 godziny powrotna droga. Kleofasie, zostań, odpocznij, przeszliście kawał drogi. Do rana, przecież nic nie ucieknie, Jerozolima będzie stać tam, gdzie stała. Wrócisz z powrotem. Jutro? Nie, Boże Słowo mówi dziś, jeśli usłyszysz Jego głos. Teraz. Nie zostawiaj decyzji na potem. Bo jutro, bo za chwilę może się okazać, że to już będzie po wszystkim. Kiedy człowiek uświadomi sobie obecność Jezusa, że znalazł się w obecności Boga, doznaje głębokiej przemiany, która uwidacznia się w jego zachowaniu. Naraz to, co miało zostać zatrzymane, naraz przestaje się liczyć. Naraz nowa inicjatywa, nowy entuzjazm, nowa decyzja, nowy cel. Czy przeżywasz coś takiego, będąc w zgromadzeniu, o którym ci mówią, że jest obecny Jezus? Czy przeżywasz taką przemianę? Wiecie, my żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie na przemiany nie zwraca się uwagę. A jeśli już, to zwraca się uwagę na to, żeby zmieniać okoliczności. Wszystko to, co jest wokół nas. Panie Boże, zmień tą sytuację. Nie podoba nam się to. To jest złe, tamto jest złe. Tam, tutaj zadziałaj, tamto napraw. Mnie? Nie, nie zostaw w spokoju. Ja nie potrzebuję przemiany. A ja w Biblii, gdzie tylko nie spojrzę, widzę, że Jezus, że Bóg nie dokonywał tak często przemiany wszystkich okoliczności, ale najczęściej dokonywał przemiany człowieka. I tego czasami się najbardziej boimy. I tego się bardziej boimy, żeby widząc Jezusa, uświadamiając sobie Jego obecność, gdy Jego głos dociera do nas, staje się On mało wiarygodny, dlatego że wydaje się nieprawdopodobny. Ja mam ulec przemianie. A to ciekawe. Wiecie, modlimy się modlitwą, którą Jezus nauczył, czy uczył uczniów. Nazwana ona jest modlitwą pańską. Już kiedyś mówiłem, że to nie jest modlitwa pańska, bo Jezus nigdy nie modlił się Ojcze nasz. Jeśli już to mówił Ojcze mój. Wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale wy, gdy się modlicie, czyli to jest modlitwa uczniów, moja, twoja. No ale dobrze, nazwaliśmy ją od nauczyciela, nieważne. Ale co w niej się modlimy? Ojcze, niech wola, która się pojawia w niebie, zrealizuje się na ziemi. Czy tak? Niech tak się dzieje. Niech wola Twoja, jako w niebie, niech będzie i na ziemi. A wiecie, co najczęściej słyszę? Słuchając różnych kaznodziei, ewangelistów. Panie Boże, niech wola, którą podjęliśmy tu na ziemi, zostanie zaakceptowana tam przez Ciebie w niebie. Odwrócenie sytuacji. I do tego modlimy się. Wiecie, jest rzeczą charakterystyczną, że nie rozpoznając Bożej obecności, uczniowie mieli tak bardzo dużo do opowiedzenia Jezusowi. Oni mu opowiedzieli o Jezusie, mocarnym w słowach, mocarnym w czynach, o Jego mądrości i dziełach, które dokonywał. Tak jakby On był oderwany od rzeczywistości. Wiecie, że czasami nasze modlitwy w ten sposób wyglądają? Że traktujemy Boga, że traktujemy Ducha Świętego jako tego, który nie ma pojęcia o tym, co my przeżywamy. Nie wiemy, jakie są okoliczności, w których się znaleźliśmy. Nie wiemy, o jakich okolicznościach się spotykamy. Musimy mu to wytłumaczyć. Tak długo, jak go nie rozpoznajemy, że to On jest Bogiem tuż obok nas. A On nie zmienia naszych planów, ale obiecał być z nami i dotrzymuje słowa. I to jest coś pięknego, na co chcę zwrócić uwagę. To nie jest jedyny przykład, który mógłbym przytaczać z Bożego Słowa. Przeczytam tylko tekst z Księgi Hioba. 42 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Wtedy Hiob powiedział Panu: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? Bóg pyta się Hioba. Kimże jesteś, Hiobie, że zaciemniasz mój plan? Opowiadasz o nim, nie mając pojęcia. I Hioba stać było na tą pokorę, by powiedzieć, to ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Widzicie tą pustą kartkę w tej chwili? W sercu Hioba? Nic nie wiem, nic tu nie jest zapisane. Boże, powiedziałeś, słuchaj, ja będę mówił, a ja będę pytał Ciebie, a Ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyły Cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Wiecie, podobna sytuacja mamy w Nowym Testamencie. Tak jak już powiedziałem, tych dwóch to nie jest jedyny przypadek wyrwany z kontekstu i przyczepiłem się, aby dzisiaj zwracać uwagę na coś, co nie jest zbyt może zbyt łatwym i prostym tematem. Popatrzmy na objawienie Jana, na Kościół Jezusa Chrystusa w 3 rozdziale od 17 wiersza. Chociaż mówisz, jestem bogaty oraz wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, to jednak nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Boże, Kościół Jezusa Chrystusa? Radzę Ci kupić u mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił. Białe szaty, abyś się ubrał i aby nie ujawniła się hańba Twojej nagości oraz maść dla maszczenia swoich oczu, abyś widział. Kościół w Laodycei przestał, tak jak ci dwaj, widzieć Jezusa. A Filadelfia? A Filadelfia w Bielsku-Białej widzi Jezusa? A uczestnicy nabożeństw, tacy jak ja i ty, indywidualnie, widzisz Jezusa? A może wyobrażenia tego, co powinno się dziać w zborze i jak przebiegać nabożeństwa? I co powinno być na pierwszym planie? Nasze osobiste oczekiwania. Ciągle pragniemy tego samego. Chcemy Mesjasza. To jest nasze naturalne i uzasadnione czasami życzenie czy oczekiwanie. Drodzy, nie myślcie o tym, że jestem przeciwko temu, aby składać nasze prośby, nasze marzenia, nasze oczekiwania przed Jego tronem. Ale czymś innym jest, Panie, w moim sercu jest taka prośba. Bo tak, gdybyś to zrobił, to byłoby dla mnie, czułbym się dobrze. Bóg nie ma nic przeciwko temu. I nie posądzajcie mnie, że ja jestem przeciwny temu, aby się modlić o różne rzeczy. Ale jeśli te wyobrażenia stają się tym, co wyznajemy jako swój dogmat, jako główny temat naszej wiary, jeżeli te nasze wyobrażenia spychają na bok to, co jest Bożym zamysłem, o którym nie mamy pojęcia, na który jeszcze nie zwróciłeś uwagi co do swojego własnego życia, co tylko ci się wydaje, że prawdopodobnie Bóg chce cię użyć w takiej czy innej formie. Jeżeli to zaczynasz robić jako przedmiot swojego wyznania, jako przedmiot swojej wiary, jeżeli to staje się twoim dogmatem, to biada. To biada. Bo powiem wam, coś może wstrząsającego. Chrystus nie umierał na krzyżu, aby ludzkość miała zaspokojone swoje wszystkie potrzeby. Nie umierał za zaspokojeniem ziemskich dóbr dla kogokolwiek z nas. Ale umierał, abym ja i ty mógł otrzymać życie wieczne. Uczniowie, kiedy wrócili, rozesłani przez Jezusa do różnych wiosek, wrócili z euforią. Och, uzdrowienia! Och, cuda! Demony uciekały! Jezus mówi, spokój. Cieszcie się z tego, co najważniejsze, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia. Gdzie jest twój najwyższy priorytet w głoszonej Ewangelii przez ciebie? Co jest w pakiecie w tle? Bo w tle krzyża jest uzdrowienie, bo w tle krzyża jest zaspokojenie naszych potrzeb materialnych. Bo w tle krzyża i śmierci Jezusa Chrystusa jest zwycięstwo nad problemami i wyzwolenie od wszelkich trudnych sytuacji. To jest po prostu w pakiecie. Ale w krzyżu Jezusa Chrystusa jest zawarta przede wszystkim moc. I Piotr, zaczynając swoje kazanie pierwsze po napełnieniu Ducha Świętego: o zgromadzeni Jerozolimczycy, zaczekajcie, za chwilę tu się będzie działo. Zobaczycie, ślepi będą widzieć, chromy będzie chodził od 40 lat. Ach, tu się będzie działo. Nie. To wy swoimi grzechami, to wy swoją decyzją ukrzyżowaliście Jezusa, wydaliście Go na śmierć. Jesteście winni, pokutujcie. I upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. I to jest sedno Ewangelii. To jest główny jej priorytet. A Jezus mówi: tak jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. A jak On spełniał swoje posłannictwo? O, ja wiem, że w tym momencie ktoś może powiedzieć: jest napisane, że będziecie czynić rzeczy większe niż ja, bo ja odchodzę do Ojca. No, łatwo wyrwać to z kontekstu i powiedzieć: będziemy robić większe rzeczy, więc my teraz się wzięliśmy za te większe rzeczy i robimy więcej niż Jezus. Ale Jezus mówi: aha, spokojnie. Posyłam was tak, jak mnie Ojciec posłał. A ja w tym posłannictwie nie zrobiłem niczego, czego by mi Ojciec nie zlecił. Zlecił ci już Ojciec zrobienie większej rzeczy niż to, co zrobił Jezus? To dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś? Ale jeśli ci tego nie zlecił, to nie przykładaj ręki do dzieła, które ma być większe niż to, które dokonał Jezus. Pozwól, aby Duch Święty mógł się dalej prowadzić. Drodzy, mój czas minął już dosyć dawno. Chciałbym zakończyć tematem mojego kazania. Quo vadis, Kleofasie? Quo vadis, Filadelfio? Quo vadis, Filadelfianie? Dokąd zmierzasz? Do Emaus? Spotykasz się z Jezusem? Zobaczyłeś Go? Wrócili do Jerozolimy, jeszcze dodam. Wiedzieli, gdzie. Zastukali do drzwi. Otworzono im. Chwilę później pojawił się tam Jezus. I co? I historia się powtarza. Wszyscy się przerazili i myśleli, duch. Ducha widzimy. Jezus mówi, dajcie coś do zjedzenia. To ja wam pokażę, jaki duch. I od nowa, po raz piąty przynajmniej tego dnia, im zaczął wyjaśniać, że Chrystus musiał cierpieć i umrzeć. Bracie i siostro, niechby więc Boże Słowo zdejmowało każdego dnia zaćmy z naszych duchowych oczu, abyśmy mogli Go widzieć. Duch Święty nie został zesłany i nie stąpił, gdy byli w Emaus. Duch Święty stępuje, gdy byli w Jerozolimie. Dlatego nie oddalajmy się od Jerozolimy, choć Jerozolima wydaje się niebezpieczna. Wszyscy zburzeni mówią, wykradli ciało, oj, jak ich dopadniemy. Dlatego zamknięte drzwi. Ale tam stąpił Duch Święty. Ja chcę być tam, gdzie działa Boży Duch, gdzie Jezus Chrystus jest widziany, gdzie moje oczy oglądają Go. I choć oglądając Go nie rozumiem Jego planów, chcę uczyć się wierzyć. Wierzyć temu, który dotrzymuje słowa, nawet jeśli ja jestem do tego nieprzygotowany. Dobry Boże, dziękuję Ci, że masz tak wielką cierpliwość do mnie i do każdego z nas. Oto stajemy przed Twoim świętym obliczem i pragniemy, aby nasze życie było jak czysta kartka, którą Ty będziesz zapisywał swoją wolą, swoim planem. Będziesz wskazywał, co robić. Pragnę, Panie, oglądać Ciebie i z tym entuzjazmem wracać za każdym razem do Jerozolimy, aby być z pozostałymi, którzy widzą Ciebie, którzy przebywają w Twojej obecności. Pragnę żyć Twoją rzeczywistością, a nie moimi wyobrażeniami. Obdarz tym każdego z nas, kto na to dziś zwraca uwagę. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.